sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Prawie 6 minut po godzinie 18:00. W kalendarzu niedziela, 9 dzień czerwca, a na antenie Polskiego Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Rafał Polacki, a sprzed mikrofonów kłaniają się Państwu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20:00. Dzisiaj bardzo bogaty nasz program, jeśli chodzi o dźwiękowe relacje i wywiady. Będziemy mówić o piłkarskim Euro 2024, które startuje już w najbliższy piątek. Mecz polskiej reprezentacji z Holendrami, ten premierowy, w następną niedzielę o godzinie 15:00. Będzie przegląd ligowych wydarzeń, szczególnie na żużlowych torach. Pomówimy o Fogołni Leszno, drużynie ze Speedway Ekstraligi. Będzie także sporo o poznańskich Skorpionach. Zajrzymy na Tor Poznań, na motocyklowe Mistrzostwa Polski. Będziemy też w Gnieźnie, bo tam kończy się turniej hokeistów na trawie Nations Cup 2024. Będziemy zapraszać na wielkie imprezy w stolicy Wielkopolski. Wioślarski Puchar Świata, który od 14 czerwca na Jeziorze Maltańskim. Także na tenisowy Challenger ATP Enea Poznań Open, który na Golęcinie od przyszłej niedzieli. Będą także spotkania z naszymi znakomitymi trenerami olimpijskimi, opiekunami wioślarzy Aleksandrem Wojciechowskim i trenerem polskiej reprezentacji kajakarek Tomaszem Krykiem. Nie zabraknie po 19:00 także mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Nie tylko o ligowych zmaganiach, ale także o regionalnym Pucharze Polski. Podsumujemy sobie wydarzenia w koszykarskiej ekipie Enea Basket Poznań. To wszystko przed nami. Startujemy z informacjami w skrócie tej sportowej niedzieli.
Przed polskimi lekkoatletami dziś kolejne medalowe szanse na trwających w Rzymie Mistrzostwach Europy. Wieczorem o miejsce na podium powalczą młodzieżowcy Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek, a także sprinterka Ewa Swoboda. W finale biegu na 3000 metrów z przeszkodami wystartują Alicja Konieczek z AZS-u Poznań oraz Kinga Królik. A już przed południem odbyły się m.in. eliminacje rzutu młotem kobiet. Do decydującej rozgrywki awansowały wszystkie Polki: Malwina Kopron, Katarzyna Furmanek czy Anita Włodarczyk. Trwa ostatni mecz tenisowego wielkoszlemowego turnieju French Open. W finale rywalizacji mężczyzn w Paryżu Hiszpan Carlos Alcaraz walczy z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Po trzech setach lepszy jest Zwieriew, prowadzi 2-1. Pierwszą odsłonę wygrał wprawdzie Alcaraz 6-3, ale w dwóch kolejnych lepszy był rywal, zwyciężający 6-2 i 7-5. Słoweniec Primož Roglič wygrał kolarski wyścig Criterium du Dauphiné. Na mecie liczącego ponad 160 km ostatniego etapu imprezy zawodnik grupy Bora Hansgrohe był wprawdzie dopiero szósty, ale zdołał utrzymać 8-sekundową przewagę nad drugim w klasyfikacji generalnej Amerykaninem Matteo Jorgensenem. Etap wygrał Hiszpan Carlos Rodriguez. Na 32. pozycji wyścig zakończył Michał Kwiatkowski. Z kolei Belg Yves Lampert wygrał pierwszy etap wyścigu dookoła Szwajcarii. Jazdę indywidualną na czas w stolicy Liechtensteinu Vaduz. W Gnieźnie dobiega końca prestiżowy turniej Nations Cup 2024 w hokeju na trawie. Trzecią lokatę w imprezie wywalczyli Lasarze Republiki Południowej Afryki, zwyciężając Pakistan 4-3. Od 18:00 trwa spotkanie finałowe. Nowa Zelandia rywalizuje z Francją. Zaglądamy jeszcze na żużlowe tory. W zaległym spotkaniu szóstej kolejki drugiej Ekstraligi na poznańskim Golęcinie zespół orzechowej osady PSŻ-u wygrał dzisiaj ze Stalą Rzeszów 45-44.
Na zegarze 9,5 minuty po godzinie 18:00. Z tej na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. A w rytmie piłkarskiego Euro żyć się będziemy już od najbliższego piątku. Już niebawem spotkanie z Andrzejem Juskowiakiem, byłym graczem Lecha Poznań i piłkarskiej reprezentacji Polski, właśnie na temat Euro 2024 w Niemczech. No a żeby wejść w klimat, to oficjalne nagranie tej imprezy Fire. Wykonawcy Medusa, One Republic i Leoni. Piłkarskie Euro coraz bliżej, coraz bardziej. Zastanawiałem się, jak może zagrać się w nich polska reprezentacja. Wiemy, kogo mamy w grupie. Zaczniemy od rywalizacji z reprezentacją Holandii 16 czerwca. Później 21 w Berlinie zmierzymy się z Austriakami. No i na deser meczów grupowych mamy reprezentację Francji. Tylko się bać? Andrzej Juskowiak, naszym ekspertem.
Trzeba podchodzić z respektem do przeciwników, bo wiemy, jaką klasę prezentują. Natomiast my lubimy grać w spotkaniach, kiedy nie jesteśmy faworytem. I ja tutaj upatrzę rozpatruję jakieś szanse naszej reprezentacji, zwłaszcza jeżeli miałbym gdzieś z którymś z przeciwników szukać szansy, to w pierwszym meczu z Holandią, bo ten pierwszy mecz na dużej imprezie jest sporo niewiadomą. Nie wiadomo do końca, jak zespół jest przygotowany. W drugim, trzecim spotkaniu już jest sporo materiału do analizy i można się dobrze pod przeciwnika ustawić, natomiast to pierwsze spotkanie jest pewną niewiadomą. Mogą Holendrzy nas trochę zlekceważyć, bo tak czasami grają nonszalancko i gdzieś nie do końca są skoncentrowani, więc to powinniśmy wykorzystać, bo i Francuzi, i chyba najbardziej niedoceniani Austriacy mogą być bardzo groźni na tych mistrzostwach.
Jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego, dla niego to pewnie ostatni taki wielki turniej. Sam byłeś napastnikiem. Może być gwiazdą polskiej reprezentacji, czy musi być gwiazdą polskiej reprezentacji na Euro 2024?
Ja bym użył jeszcze określenia, że powinien być gwiazdą naszej reprezentacji w trudnych meczach, bo wiemy, z kim przyszło nam grać na samych mistrzostwach Europy. Wiele zależy od Roberta Lewandowskiego. Ja nie mówię tutaj już o decydujących bramkach, akcjach, asystach, natomiast jego też taka mowa ciała, że bierze odpowiedzialność za zespół, nie boi się pojedynku ze środkowymi obrońcami drużyny przeciwnej, nie ucieka do linii środkowej boiska, gdzie jest trochę łatwiej grać, gdzie przeciwnik może go częściej sfaulować. Ja mam nadzieję, że to będą najlepsze mistrzostwa Roberta Lewandowskiego w historii, bo to różnie to wyglądało, natomiast on już jest tak doświadczonym piłkarzem i rzeczywiście ta kariera gdzieś tam zbliża się ku końcowi i coraz trudniej będzie grać na takim poziomie przez dłuższy okres czasu. Jest dalej w dobrej dyspozycji i to może być taki moment, kiedy będziemy go widzieć w pełnej krasie. Oczywiście nie gra sam i tutaj to wsparcie będzie potrzebne na odpowiednim poziomie. Natomiast wracam do tego, co powiedziałem na początku, że od Roberta wiele zależy. Od tego, jak on wejdzie w mecz, jak będzie też napędzał zespół, jak będzie kolegów wspierał, też dobrym słowem czasami, bo wiemy, że nasi reprezentanci często oglądają się na to, co jak się zachowuje Robert Lewandowski, jak kogoś pochwali, czy gani, czy ma taką sylwetkę pogodzonego z tym, co się dzieje na boisku. I dla mnie to jest bardzo istotne. Ja bym chciał widzieć takiego Roberta, kiedy będzie kapitanem pełną gębą.
Oby biało-czerwoni zaszli jak najdalej. To pytanie oczywiście też musi paść. Główni faworyci do odgrywania tych miejsc w wielkim finale. Trzecie, czwarte miejsce, półfinaliści.
Na pewno spora niewiadoma dotyczy oczywiście gospodarzy, bo nie grali eliminacji. Natomiast jeżeli dwa zespoły niemieckie grają półfinale Ligi Mistrzów, jeden później dostaje się do finału, Leverkusen gra w finale Ligi Europy, to pokazuje olbrzymi potencjał i wielką klasę zawodników, którzy tam grają. Anglicy, Francuzi, niestety w naszej grupie Hiszpanie, ale myślę też tutaj o Portugalczykach, którzy pod wodzą nowego trenera przeszli jak burza przez eliminację i tak nieśmiało już w Portugalii też mówi o tym, że chcieliby podnieść puchar, oczywiście nawiązując do tych mistrzostw Europy we Francji. Nie będzie to pewnie łatwe, natomiast ta generacja młodych piłkarzy portugalskich mocno naciska na Cristiano Ronaldo, żeby go gdzieś tam wypchnąć z tej pierwszej jedenastki, co nie jest ale łatwe. Trzeba prezentować bardzo, bardzo wysoki poziom. Ja mam nadzieję, że to będzie taka poziom tych mistrzostw Europy będzie zbliżony do tego, co widzieliśmy w Lidze Mistrzów, że te najlepsze zespoły nadają ton rywalizacji. Jak oni grają ofensywnie i składnie i dużo się dzieje, to wtedy też innym nie wypada grać gorzej i też próbują w ten sposób wygrywać. Ja mam nadzieję, że te mistrzostwa też będą tak wyglądały, że nie będą reprezentacje grały na remis, tylko że będą szukać wygranej w każdym spotkaniu. Dlatego moim zdaniem powinny to być takie bardzo interesujące mistrzostwa.
I oby tak było. Premiera piłkarskich mistrzostw Europy w Niemczech w Monachium w piątek o godzinie 21:00 meczem reprezentacji Niemiec ze Szkotami. Dużo o piłkarskich mistrzostwach Europy także na naszej radiowej antenie w Radiu Poznań. Od najbliższego piątku już o 11:15 codzienne magazyny na żywo. Piłka w rytmie Euro. Codziennie aż do dnia po finale, do 12 lipca godzina 11.15, przez 10 minut nasza magazyny piłkarska, piłka w rytmie euro. A za tydzień mamy specjalne studia przedmeczowe przed spotkaniem Polska-Holandia, między innymi łączenia ze strefami kibica między 14.05 a 15.00. No i później postaramy się spuentować te wydarzenia podczas pierwszego meczu, po pierwszym meczu Polaków z pomarańczowymi od 15.00, od godziny 17.00 do 18.00. Zapraszamy, polecamy, przypominam, pierwsze studio euro na antenie Radia Poznań. Piątek o godzinie 11.15.
A w dzisiejszej audycji w sportowym rytmie już za dwie minuty przeniesiemy się na żużlowe tory.
Speedway, Radio Poznań.
20 minut po godzinie 18 i teraz o 8 kolejce Speedway Ekstraligi. Bardzo interesujący mecz w piątek w Częstochowie. Kronoplaste Włókniarz Częstochowa podejmował wielkopolskiego jedynaka w Ekstralidze, czyli Fogo Unieleczno. Gospodarze wygrali ten mecz 47-43. To tyle istotne, że pierwsze spotkanie tych drużyn w Lesznie, Byki Leszczyńskie, wygrały tak samo, 47-43. To oznacza, że żadna z drużyn w tym dwumeczu nie zdobyła punktu bonusowego. Zatem na pewno pewne rozczarowanie, jeśli chodzi przede wszystkim o ekipę Fogo Unileszno. Posłuchajmy, co po tym częstochowskim meczu powiedzieli żużlowiec Grzegorz Zangota, który zdobył w tym spotkaniu 11 punktów, a także menedżer, trener Fogo Unileszno Rafał Okoniewski.
Mega niedosyt tutaj z naszej strony, bo spotkanie, owszem, myślę, że mogło się podobać, bo tutaj staraliśmy się stworzyć naprawdę i walczyć jak równy z równy z Częstochowianami, bo wiemy, jak bardzo punktów nam tutaj trzeba i robiliśmy też wszystko, żeby po prostu nasi kibice się za nas nie wstydzili, tylko byli dumni z nas i mam nadzieję, że tacy dzisiaj wszyscy możemy być, aczkolwiek mówię, no kurde, szkoda, że to się nie skończyło żadnym punktem, chociaż bonusowym, bo to by nas mocno, że tak powiem, dodało nam wiatru w żagle i potrzebujemy tego, a tak, no to jest taki, no kurczę, mega, mega niedosyt i szkoda.
Ciężkie spotkanie dla nas, wynik fajny, ale nie do końca fajny, bo zabrakło nam jednego punktu i byśmy z Częstowy wywieźli bonus, także no niedosyt na pewno zostaje i tym bardziej po takim meczu, bo uważam, że jechaliśmy bardzo dobre spotkanie i z tego miejsca chciałbym podziękować chłopakom za stworzenie tego widowiska i za walkę na torze. A troszeczkę nam zabrakło jednak i wynik jest jaki jest, ale zapewniam, że walczymy dalej, robimy co możemy, trenujemy dalej, broni nie składamy. Tak jak powiedziałem wcześniej, niedługo byśmy byli bardziej szczęśliwi, gdyby tego jednego punkta nam nie brakło.
Przypomnijmy, w piątek Byki przegrały w Częstochowie z Włókniarzem 43-47. Tego samego dnia rozegrano również starcie w Lublinie, gdzie Motor podejmował GKM Grudziądz. To spotkanie zakończyło się po 10 biegach. Później ze względu na opady deszczu zostało zatrzymane i ustalony na torze wynik zakończył całą rywalizację. 40-20 prowadzenie Motoru i takim też rezultatem zakończył się cały mecz. Dzisiaj już jedno spotkanie trwa. W Zielonej Górze Falubas podejmuje Betard Sparte Wrocław. W tej chwili gospodarze wyraźnie prowadzą 45-33. Po godzinie 19 ostatni mecz tej kolejki Apator Toruń podejmować będzie drużynę Stali Gorzów.
Teraz o Metal Kasse drugiej Ekstralidze żużlowców. Dużo zaległych spotkanie z piątej kolejki. Już w piątek w Ostrowie Wielkopolskim Margeta Emalesa jeździła z drużyną łódzkiego Orła i ostrowianie wygrali to spotkanie 47-43. Szalenie pracowity weekend przed żużlowcami Orzechowej Osady PSŻ Poznań. W piątek zaległe spotkanie z Abramczyk Polonią Bydgoszcz, a dzisiaj mecz z Teksomem Stalą Rzeszów. No to w takim razie zabieramy Państwa na poznański Golęcin, zaczynając od piątku.
Golęcin kocha żużel! My kochamy żużel!
Można się uśmiechać po takim meczu, uśmiechamy się. Orzechowa Osada PSŻ Poznań kontra Abramczyk Polonia Bydgoszcz 48-42. Zaskoczenie ogromne i radość prezesa Jakuba Kozaczyka?
Radość na pewno, a zaskoczenie nie, bo wiedziałem, co się dzieje, wiedzieliśmy, co musimy zrobić, wiedzieliśmy, że musieliśmy jednego zawodnika wypożyczyć, żeby poprawić atmosferę w drużynie, wiedzieliśmy, że musimy zrobić coś z torem i to wszystko było przemyślane działania, żeby drużyna zaczęła lepiej jechać.
ale mimo wszystko kibice przecierali trochę oczy ze zdumienia. To był taki mecz pod kontrolą drużyny Skorpionów.
Tak, mecz był pod kontrolą. W końcu mieliśmy atut własnego toru. Drużyna na takim samym torze trenowała, na jakim odbyły się zawody i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni i teraz czekamy. Nie możemy się doczekać niedzieli.
Zawsze brawa dla całej drużyny, bo te 48 punktów pracowali chłopacy nieprawdopodobnie, no ale takim numero uno absolutnie Ryan Douglas.
Ryan Douglas tak punktowo numero uno, a dla mnie bohaterem jest Matthias Nielsen. Gratuluję mu, w 14 biegu przywiózł bardzo ważną trójkę i tym, którzy komentowali różne wypożyczenie Michaela Jacksona Jensena, utarł nosa.
Kończy się wynikiem 42 punkty dla Blanche Polenia Bydgoszcz, 48 punktów dla Orzechowej Osady PSG Poznań.
Takie każde zwycięstwo chyba dodaje radości i ta obecność kibiców na trybunach, no nie wiem, no powinna ułatwić prezesowi rozmowy z potencjalnymi i sponsorami, i władzami miasta. Jak z tym może być, prezesie?
No tak, będziemy robić wszystko, co możemy, żeby to oświetlenie na przyszły rok na tym stadionie było, bo jeżeli go nie będzie, no to nie dostaniemy licencji, już Skorpionów po prostu nie będzie.
To brzmi naprawdę dosyć dramatycznie. Liczysz na to, że no ktoś tutaj zrozumie, że absolutnie jeśli chodzi o frekwencję, zobaczymy jaka będzie w tym roku na bułgarskiej, to tutaj Golęcin tętni życiem dzięki wam, dzięki żużlowcom PSŻ-u?
Tak, tętni życiem, no i teraz tylko dostosować ten obiekt do wymogów infrastrukturalnych z pierwszej ligi, no bo jest to tylko sport, ale bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie spadniemy, a moim zdaniem pojedziemy w playoffach i to z 5 albo 6 miejsca.
Podzieliliśmy się z kolegą obsługą dwóch meczów, ja jestem w piątek, a jak będzie w niedzielę, żeby podprowadzić te relacje z niedzielnego meczu z Rzeszowem?
No, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wygrać i żeby pokazać tym wszystkim niedowiarkom, jakie siły będziemy w tej drużynie.
...45-44, to wynik meczu PSŻ-u Poznań ze Stalą Rzeszów. Adam Skórnicki, szkoleniowiec poznańskiej drużyny.
Goście przyjechali troszkę podrażnieni swoim ostatnim domową porażką, więc dzisiaj chcieli tu zrobić wszystko, żeby trochę tę sytuację w tabeli zmienić i było widać, że są przygotowani na to, żeby tutaj punkty wywieźć. Cały czas dążyli do celu, a nam troszkę się ten mecz zaczął rozjeżdżać z różnych względów. Zawodnicy mieli słabsze, ale też mocno takie wyścigi, w których no, nie za bardzo ogarniali. Zdarzało się, można powiedzieć, całej naszej drużynie, więc no, w końcówce już tylko liczyliśmy na szczęście i po raz kolejny w tym weekendzie nam dopisało. I dopisujemy też kolejne 2 punkty do ligowej tabeli.
Ryan Douglas zaprezentował się po raz kolejny w ten weekend znakomicie, tylko jeden stracony punkt, no i jego postawa tutaj, można powiedzieć, punktowo ciągnęła zespół.
No całe szczęście, że nasi działacze budowali drużynę na najniższy poziom rozgrywkowy i udało się go podpisać w pierwszej kolejności.
Trzeba też powiedzieć o Aleksandrze Łoktajewie. Nawet jak dojechał do mety na 3. miejscu w ostatnim wyścigu, to był naprawdę bardzo cenny punkt.
Już w piątek pokazał, że trochę zmienił swoje nastawienie do jazdy i bardziej dojrzale do wyścigów podchodzi. No niemniej dzisiaj nie uszczekł się w 2 wyścigach nad gorliwej ambicji, no i próbował zrobić coś szybciej niż to wypadało, w związku z tym zanotował też upadek, ale podobnie chciał pojechać w biegu ostatnim. Na szczęście ten upadek na tyle go nauczył i doświadczył, że poczekał i nie sadził się na Petersena. Skalkulował chłodno, że 4-2 wystarczy nam do zwycięstwa jednopunktowego i za to duże słowa uznania.
W tym wyścigu, w którym zaliczył upadek Aleksander Łoktajew i został wykluczony, w powtórce spowodował upadek Mateusz Dul. Tu są o tyle gorsze informacje niż porażka później w kolejnej powtórce 0-5, że Mateusz Dul zabrany do szpitala.
No Mateusz bardzo ambitnie podszedł do dzisiejszych zawodów. Nie wyszły mu te piątkowe, więc mocno popracował w warsztacie i był dzisiaj mocno zdeterminowany na to, żeby odczarować trochę ten 11 numer. No nie udało się w tym wyścigu, gdzie jechali w trójkę. No wiedział, że na nim ciąży dość duże obciążenie i cały wynik drużyny. No i widocznie trochę się zagotował i miejmy nadzieję, że szybko do nas dołączy, a skutki tego upadku na krótko tylko go wyeliminują ze startów.
2 mecze w weekend na własnym torze, 2 mecze wygrane. Daj Boże taki weekend, jeśli spojrzymy całościowo w tabelę.
Tak, jeszcze jeden taki weekend z 2 zwycięstwami i będziemy mogli skoncentrować się na żużlu.
Jak zwykle sarkastyczny troszkę trener Adam Kurniński, opiekun poznańskich Skorpionów. Przypomnijmy, PSŻT Poznań wygrał z Polonią Bydgoszcz piątek 48-42, a dzisiaj po jeszcze bardziej dramatycznym spotkaniu wygrana ze Stalą Rzeszów 45-44. W innym dzisiejszym spotkaniu Metal Klasy drugiej Ekstraligi Żużlowców Bydgoszczy. Ta Polonia, która przegrała w piątek na Golęcinie, dzisiaj rozjechała Rybnicki na własnym torze stadionu przy Sportowej Bydgoszczy aż 61-29.
I jak słyszeliśmy, ciekawie na poznańskim Golęcinie, ciekawie podczas tego weekendu było również na torze Poznania.
A miejsce drugie Jacek Muli.
Pije brawa także innym, ale też przed momentem sam stał na podium. To też ciekawa sytuacja. Szef motocyklowej komisji Automiklubu Wielkopolski Jacek Muli. Przed chwilą oglądałeś na najwyższym stopniu podium w klasie Supersport 600 swojego syna Mateusza. Słoneczko świeci, udany weekend.
Tak, przyjmijmy, że to tak wygląda z zewnątrz. Udany nie jest, ale jest dobrze.
A dlaczego jest nieudany? Takie kwestie motocyklowe stricte, techniczne?
Wiele kłopotów, wiele problemy z ustawieniami, nieprzygotowani, za mało czasu. Dużo rzeczy składa się na to, że nie jesteśmy spokojni, nie ma spokoju w boksie. Znaczy spokój w boksie mamy zapewniony, bo jesteśmy profesjonalistami, wiemy co robimy, ale wiemy znakomicie, że nie składa nam się niektóre elementy i to wtedy po prostu widać później w torze, że i ja i Mateusz jesteśmy nerwowi po zjeździe. Widać, że coś nie grało, że coś nie pracowało i pomimo tych znakomitych czasów, które jedziemy, znakomitych osiągnięć, wiemy, że mogliśmy pojechać lepiej. To nie jest fajnie, jeśli zawodnik czuje, że coś jest źle.
Ale z drugiej strony fajnie, że zdradzasz troszkę takich zakulisowych informacji o tym, jak wy to wszystko przeżywacie. Bo pamiętam naszą rozmowę u progu sezonu także z tobą i z Mateuszem, kiedy mówiliście o tym oczekiwaniu na motocykl na przykład. Czyli chyba potrzeba trochę czasu, żeby zwyczajnie było spokojniej.
Tak, no bo motocykl dostaliśmy Mateusza na tydzień przed imprezą. Mateusz jedzie praktycznie seryjnym motocyklem i to, co on wyprawia, to są tylko i wyłącznie jego umiejętności, nic więcej.
Prosimy bardzo.
Jacek Molik nieco wzruszony. Jacek, ale no przy twoim doświadczeniu i przy talencie Mateusza stanowicie nieprawdopodobny, mocny, rodzinny team i to chyba jest, mimo tych wszystkich przeciwności, duża radość w serduchu.
Brawo, brawo, brawo,
zawsze.
Brawo.
Zawsze jest wielka radość, szczególnie jeżeli jesteśmy na mecie. Cała reszta.
15.
Krótkofalówka w ręce, samoloty przelatują, ale największy tutaj robią pozytywny hałas motocykliści biorący udział w drugiej rundzie wyścigowych motocyklowych i mistrzostw Polski. A nad tym wszystkim musi czuwać w roli dyrektora zawodów i dyrektora wyścigu Dariusz Marszałek. Ta runda frekwencyjnie dobrze wygląda tutaj?
Runda jest troszeczkę mniejsza niż poprzednia, ponieważ brakuje nam zagranicznych zawodników oraz klas Classic, jak nie ma też pucharu BMW, tak więc w stosunku do poprzedniej rundy mamy 30-35 osób mniej. Natomiast i tak około 80 zawodników połączyliśmy wyścigi, więc w każdym wyścigu od 20-25 w torze naprawdę się dzieje, naprawdę jest co oglądać.
Podobno już od wyścigów kwalifikacyjnych były bardzo dobre wyniki.
Tak, widzimy po czasach, że widać, że zawodnicy podnoszą poziom, ale też i motocykle coraz lepiej przygotowane. Dzisiaj czasy na poziomie 32-33 są nowym, co kiedyś było wyśrubowane rekordem niepobitym przez parę dobrych lat, tak więc widać naprawdę, że poziom idzie do góry i oby tak dalej.
Nie wystraszmy kogoś, bo nie dokładałeś tej minutki przed tym 31-32.
Tak, oczywiście w naszym stangu 32 to oczywiście 1-32.
Za 25 minut godzina 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz zabieramy Państwa do Gniezna, gdzie kończy się turniej hokeistów na trawie, światowy turniej Nations Cup 2024. Polska reprezentacja niestety na ostatnim 9. miejscu, a to wszystko ze sprawą przegranego ostatniego meczu grupowego z Austriakami 1-2. Posłuchajmy, co po tym meczu powiedział kapitan polskiej reprezentacji Jacek Kurowski.
Spore doświadczenie na pewno są przeciwnicy, którzy koniec końców pokażą błędy, które na słabszym poziomie są niezauważalne i mamy najbliższy turniej w Dublinie, do którego też musimy się bardzo dobrze przygotować, który będzie również wymagający, a pozostaje nam tylko zebrać jak najwięcej lekcji z tego, przerobić to, odpocząć i przygotowywać się na turniej w Dublinie. Do pełni szczęścia zabrakło przede wszystkim bramek. i korzystnego wyniku dla nas. Ciężko ocenić na gorąco ten mecz, ale no na pewno nie był to nasz najlepszy mecz w tym turnieju, a nawet bym powiedział, że niestety najsłabszy. No także efekt jest widoczny, niestety w weekend nie gramy i tak wygląda sport, ale no z tego miejsca przede wszystkim w ramach, w imieniu drużyny chciałbym podziękować wszystkim zebranym kibicom i osobom, którzy nas przez ten tydzień wspierali i będąc tutaj na boisku, ale też w internecie i przed telewizorami, bo naprawdę wsparcie było niesamowite i dało się to odczuć z każdej strony. Mam nadzieję, że pokazaliśmy kawał dobrego hokeja i daliśmy kibicom emocji, których przez długi okres czasu w polskim hokeju nie było. Zaskoczyło? Chyba nie. Byliśmy świadomi tego, z jakimi przeciwnikami rywalizujemy i myślę, że pozytywnym zaskoczeniem jedynie było to, w jakiej my dyspozycji jesteśmy i jakie my kroki robimy, żeby faktycznie osiągać te cele, które chcemy. Także na pewno pozytywnym aspektem jest cały wizerunek, mam wrażenie, jaki zostawiliśmy na boisku i poza nim, w trakcie tego turnieju, poza faktycznie chyba tym meczem.
Panie prezydencie, całkiem niedawno o panu pomyślałem w kontekście choćby turnieju Nations Cup 2024 w Gnieźnie, no bo na początku kadencji prezydenckiej jest pan dosyć mocno, używając cudzysłowu, ćwiczony, no bo i nawałnica i trzeba było także tę imprezę no mocno ratować, czyścić się ten obiekt tutaj imienia Alfonsa Flinika. Dało to też panu w kość?
No na pewno tak, ten stres był duży, pewnie te pierwsze godziny to bardziej myśleliśmy o tym, aby tutaj całe centrum miasta przede wszystkim doprowadzić do porządku, no ale też dostało się tutaj obiektowi, w związku z tym też działania, też w związku z Rafałem tutaj podczynione, aby jeszcze po raz kolejny sprowadzić sprzęt do czyszczenia i tutaj też pracownicy Gosiru stanęli na wysokości zadania. Też społecznie pracowali zawodnicy, więc to też myślę, że dla tych chłopaków duże przeżycie, że mogli przygotować obiekt na właśnie te zawody.
Jak za rok, może za półtora roku, Rafał Grotowski znowu przyjdzie do prezydenta Powolskiego i powie, mamy pomysł na kolejną wielką światową imprezę w hokeju na trawie, ta odpowiedź będzie fajna?
No oczywiście, że tak. Tutaj nie ma innej odpowiedzi. Jako syn hokeisty i też były zawodnik, to innej odpowiedzi nie może być.
A Rafał Grotowski, prezes PZKT, ma zamiar przyjść?
Ale to nie za rok.
Wymyślać coś?
Ale to nie za rok. Ja przyjdę do pana prezydenta 7 tego miesiąca z prezydentem Światowej Federacji. Będziemy gościć u pana prezydenta. Ja już coś wiem.
Będą kolejne wielkie imprezy na pewno na stadionie Alfonsa Flinika w Gnieźnie. Prezydent Światowej Federacji FIH gościł na turnieju Nations Cup 2024. Ten turniej dobiega końca. Jako się rzekło, Polacy nie grali w tej fazie play-off. Dzisiaj potyczki o poszczególne lokaty. W meczu o 7 miejsce Malezja wygrała z Austrią 4-3. W potyczce o 5 pozycję Kanadyjczycy pokonali Koreę Południową 2-1. Brąz w gnieźnieńskiej imprezie dla hokeistów RPA, którzy w dzisiejszym spotkaniu wygrali z Pakistanem 4-3. No i zerkamy. Wielki finał w tej chwili trwa na stadionie przy Sportowej w Gnieźnie. Nowa Zelandia walczy z reprezentacją Francji. 24. minuta tego spotkania i bezbramkowy remis. Igrzyska olimpijskie bez polskiej reprezentacji laskarzy, za to z lekkoatletami, ale to taka informacja teraz, że po 19 połączymy się także z Sebastianem Kieszkiem, by taki meldunek gorący, lekkoatletyczny z mistrzostw z Europy w Rzymie państwu przekazać, ale nie tylko w Rzymie, nie tylko w Gnieźnie, ale także w Poznaniu wielkiej imprezy.
Zgadza się, wracamy do Wielkopolski. Mieszkańcy tego regionu nie mogą narzekać na brak sportowych atrakcji i w maju, i w czerwcu. Byliśmy w Gnieźnie na rywalizacji laskarzy, całkiem niedawno na poznańskim torze regatowym Malta w zawodach Pucharu Świata rywalizowali kajakarze, a ten akwen znów zatętni życiem od najbliższego piątku, od 14 dnia czerwca, gdy rozpoczną się zawody Pucharu Świata w wioślarstwie. Bardzo ważny sprawdzian przed zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi, mówi wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski.
My to nazywamy małą olimpiadą, bo przecież to będą zawodnicy, którzy za miesiąc wystąpią w Paryżu. Także to będzie ostatni sprawdzian. Na pewno będziemy widzieć medalistów Igrzysk Olimpijskich, to jestem przekonany. I to jest doskonała promocja dla miasta Poznania, ponieważ raz, że będą transmisje telewizyjne, a dwa, mam nadzieję, zacznę to liczę, że nasi mieszkańcy też, oczywiście w zależności od pogody, przyjdą tutaj na to piękne, urokliwe miejsce. Zresztą oni tu z chęcią przybywają przybywają, ale żeby też przyszli na trybuny, żeby dopingować naszych zawodników, bo przecież nasi wrzeszarze również będą startować.
No właśnie, bo to specyfika tego sportu pozwala pewnie gdzieś spacerowiczom od czasu do czasu zobaczyć, co się dzieje na tafli jeziora, ale jak przekonać tych spacerowiczów, żeby zajrzeli na trybuny i trochę bardziej zainteresowali się takimi sportowymi emocjami? To wcale nie jest łatwa sprawa.
To nie jest łatwa sprawa, bo mamy z tym pewien, bo może bardziej wyzwanie, bo chcielibyśmy, żeby jak najwięcej tych kibiców było i zagrzewało do walki. Natomiast też proponujemy w piątek na rozpoczęcie mistrzostw wieczorem koncert w ramach koncertu Na Falach, ale właśnie dedykowany w stuleciu Związku Pucharowi, Pucharowi Świata darmowy koncert, między innymi pani Przybysz będzie śpiewała, także naprawdę warto przyjść, może trochę wcześniej zobaczyć, a potem już dobrze się bawić na koncercie muzyki darmowym.
Szef Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo, Aleksander Daniel.
Mamy 40 państw, oczywiście w tej grupie są bardzo najsilniejsi, bo mamy, że to wymienię, europejską czołówkę, czyli kraje, federacje, które liczą się na olimpiadzie, które mają sporo zawodników zakwalifikowanych, jak Niemcy, Francuzi, Włosi, Holendrzy. Do tego, jeżeli dołożymy oprócz tych potęg Stany Zjednoczone, Nową Zelandię, Australię i Chiny, to praktycznie rzecz biorąc można powiedzieć, że jeżeli na olimpiadzie w Paryżu będzie startowało 460 zawodników, to tutaj przynajmniej 200-250 zawodników będzie z tej grupy w Poznaniu startowało.
I ze sportowego punktu widzenia dla nich to jest bardzo ważny start, no bo to jest w zasadzie ostatni etap przygotowawczy sprawdzający przed tym startem czterolecia.
Tak, nas bardzo cieszy decyzja Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej, to podjęto 3 lata temu, że trzeci puchar, ostatni przed olimpiadą będzie się w Poznaniu, bo to jest dowód zaufania do poznańskiego toru, że jest w miarę bezpieczny, sprawny, że my możemy te zawody prowadzić właśnie bezpiecznie, sprawnie, z korzyścią dla zawodników, bo przecież oni są w tej chwili już myślami w Paryżu i jakakolwiek kontuzja, jakikolwiek wypadek przy pracy może ich wyeliminować ze startu w olimpiadzie. To są te ostatnie minuty, godziny w ich życiu najważniejsze, w związku z powyższym oprócz się samego startu. I chcemy im stworzyć takie właśnie warunki w Poznaniu, gościnnie ich przyjąć, ciepło dopingować, a także popatrzeć sobie na tych, którzy będą medale w Paryżu zdobywali.
A dla organizatorów w 20-lecie pierwszego Pucharu Świata tutaj w Poznaniu, no ale przede wszystkim stulecie wielkopolskich wioseł i to jest chyba jakby taki cel przyświecający wam jako organizatorom, żeby godnie te dwa jubileusze uczcić.
Tak, myśmy występując do Międzynarodowej Federacji o Prawo Organizacji Zawodów w 2024 mieli na myśli, że to jest rok stulecia powstania Wielkopolskiego Związku Towarzyszy Wioślarskich, bo wioślarstwo powstało w Wielkopolsce w 1894 roku w Kaliszu, pierwszy klub wioślarski w Poznaniu w 1904 roku. W 1919 w Poznaniu powstał Polski Związek Towarzyszy Wioślarskich, czyli organizacja skupiająca wszystkie kluby wioślarskie w Polsce, a w 2004 poznańskie kluby powołały komisję regatową i celem było organizacja regat i współzawodnictwa między poznańskimi klubami, także i życia towarzyskiego, bo wtedy bardzo mocno kwitło życie towarzyskie, oczywiście oprócz sportowego, i uważamy, że tę datę, czyli 1924, powołanie komisji regatowej za datę powstania Okręgowego Wielkozwiązku, bo tak najpierw się nazywał później, a po zawieruchach w latach 80. postanowiliśmy wrócić do takiej nazwy bardziej regionalnej, czyli Wielkopolski Związek Towarzyszy Wioślarskich.
Radio Poznań na wioślarskiej fali.
Nasz znakomity trener Aleksander Wojciechowski, opiekun polskich wioślarzy, z którymi no nie ma co ukrywać, absolutnie wiążemy wielkie olimpijskie także nadzieje. Panie trenerze, oczywiście spoglądaliśmy na te wszystkie regaty Pucharu Świata i ja mam przynajmniej takie wrażenie, że to wszystko idzie krok po kroku. Pańskim zdaniem doświadczonego szkoleniowca też tak to idzie?
No grupa tych doświadczonych i mocnych zespołów jest tak duża, że nie ośmielę się tutaj wyrokować miejsca i medale, ale jesteśmy w czubie, jesteśmy w czołówce. Każda rzecz jest możliwa, tak powiem. Tyle, że jedyną taką niepokojącą rzeczą są warunki, jakie zastaniemy na torze wioślarskim w Paryżu.
Czego panem się obawia?
No jest to tor położony na szerokich wodach, z jednej strony blisko brzegu, z drugiej otwarte jezioro. Bywało, że wiatr robił swoje, nie tylko zresztą na takich akwenach, ale również to samo mieliśmy w Szeged w tym roku na Mistrzostwach Europy.
Panie trenerze, czy jeśli chodzi o takie zestawienia personalne, to jeszcze ma pan jakieś dylematy? Każdy start jest dla pana ważny, także ten podczas Pucharu Świata w Poznaniu, czy raczej to wszystko jest już ustabilizowane, żeby, mówiąc kolokwialnie, nie mieszać?
No już mieszaliśmy to wystarczająco w ubiegłym roku i w tym roku, jeżeli chodzi o następców do czwórki, ale w tej chwili czwórka już jest ustabilizowana i może tylko prawić jakaś kontuzja czy inne niespodziewane zdarzenie, to, że będziemy szukać czegoś innego. Mamy w rezerwie Piotra Płomińskiego i paru młodzieżowców, którzy mogliby tam siąść, no ale w tej chwili jesteśmy opływani najlepiej w tej podstawowej osadzie.
Jakie znaczenie ma dla Pana ten start w Poznaniu? Bo ci, którzy interesują się sportem, także w kontekście Igrzysk Olimpijskich, czytają, wiedzą, dwie tylko, z naciskiem na tylko niestety, kwalifikacje olimpijskie na Igrzyska Paryż 2024. No i tutaj mamy regaty Pucharu Świata.
No taki kalendarz imprez i w sumie międzynarodowy i w sumie regaty poznańskie są w nim umieszczone od dawna i jeżeli startujemy, to tutaj dla potwierdzenia formy i jednocześnie dla naszych kibiców w Poznaniu, bo to się liczy. Tutaj niektóre nacje odpuszczają te pierwsze starty tu w Poznaniu, tak, ale my nie możemy, bo po prostu jesteśmy stąd.
Od 27 lipca do 3 sierpnia te wioślarskie regaty w Paryżu, na podparyskim tak naprawdę akwenie. Proszę powiedzieć, jak te ostatnie tygodnie mają wyglądać już po Pucharze Świata w Poznaniu dla pańskiej czwórki?
No będzie jeszcze parę dni treningów w domu, w klubach i potem wyjeżdżamy jeszcze na parę dni, tydzień dokładnie, do Livigno w góry, gdzie no myślę, że odpoczniemy od wioseł, zregenerujemy wszystko to, co było złe i z nowymi nadziejami przyjedziemy do Wałcza na ten bezpośredni etap przygotowań.
Coś to można poprawić. Jak pan gdzieś tam z tej motoróweczki obserwuje kolejne przejazdy treningowe, to co pan zauważa? Niech pan zdradzi chociaż jedną rzecz, nie wiem, za głęboko wkładasz wiosło, zbyt płytko?
To są takie niuanse, które rzeczywiście mogą tam kogoś zmylić, ale dla mnie istotą jest to, żeby łódka popłynęła równo i szybko, bo każda zmiana prędkości łodzi, jakieś góra, dół, to są rzeczy, które przeszkadzają w płynięciu do przodu. Chodzi o to, żeby równa prędkość to decyduje o tym, że przejazd jest solidny i taki prawidłowy. Jeżeli są zmiany prędkości, to wynikają z sposobu podjeżdżania, płynięcia, tej pływalności, to wtedy jest, może być problem.
To jeszcze chwilę będę natrętny. Te zmiany prędkości, one wynikają z czego? Chcę po prostu dociec, co tak wybitny szkolenie, bo tak jest pan uznawany, nie ma co udawać fałszywej skromności. Zauważa, troszkę źle ułożone ciało, źle ułożoną rękę, kolana. Jakie są najczęściej powtarzające się jednak uwagi, nawet po tylu latach prowadzenia świetnych osad?
No, wszystko sprowadza się do tego, żeby mieć ludzi, którzy czują wodę, bo jeżeli wrzucimy kogoś do wody, nie czuje tej wody, to się utopi. No i to podobnie z nami na łodzi. Jeżeli się obserwuje rufę czy dziobek, to on pracuje góra, dół. I im mniej tej pracy, to nawet jeżeli tam ktoś za głęboko wodę chwyci albo pochyli się za mocno, albo tego, ale to płynięcie jest wtedy decydujące na mecie.
Dobra, to najgroźniejsi rywale do olimpijskiego medalu w Paryżu?
No, zaczynając od Holandii, Włosi, Anglicy. No i tak myślę, że my tam jesteśmy. Ta czwórka tych osad już od paru lat, no co najmniej dwóch, trzech, cały czas się miesza na każdych regatach międzynarodowych. Także z tych ludzi widzę medalistów. Ale dołączam jeszcze do nich tam Norwegów, którzy w ostatniej chwili są jeszcze Estończycy. No po prostu jest czołówka szeroka.
Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Za 10 minut godzina 19. Teraz temat kajakarski, którym zajął się Dawid Cytrowski. Po Pucharze Świata w kajakarstwie, bo ta impreza w Poznaniu udowodniła, że w miarę w komfortowej sytuacji jest trener polskiej reprezentacji Tomasz Kryk. Poznaniak notabene. Jego podopieczni, niezależnie od składu, w jakim pływały, są w czołówce i walczyć będą o medale największych imprez. A sam szkoleniowiec przyznawał przed ostatnimi kwalifikacjami, że miał ból głowy, kogo z 10-osobowej reprezentacji powołać do składu na Igrzyska Olimpijskie.
Zawsze takim moim marzeniem, do tego dążyłem, było zbudować drużynę kajakową. Dzisiaj ta drużyna jest 10-osobowa i praktycznie w każdym układzie, jakbyśmy stworzyli łódki 3K2, 3K4, no to no, nawet Puchar Świata w Szeged to pokazał, że dwie osady K4 na miejscach 2-6. gdzie była praktycznie wszyscy, którzy mają kwalifikację olimpijską i cała światowa czołówka, oprócz Białorusinek i Rosjanek. I 6 kwalifikacji. Myślałem, że to jest duży handicap, a teraz dzisiaj wiem, że im większe pole manewru, im więcej jest tych niewiadomych i trzeba tą drużynę wybrać, tym jest większy stres, jest większa rywalizacja między zawodniczkami. No bo każdy ma swoje oczekiwania, każda z nich ma swoje marzenia, a niestety na samym końcu ja jednoosobowo muszę zdecydować i wybrać tą 6, bo w Mistrzostwach Europy wystartują te 4 osoby, które nie pojadą do Paryża, ponieważ odstęp czasowy jest taki, że nie mogliśmy sobie pozwolić na jeszcze jeden start, później chwilę przerwy, bo jak zwykle jedziemy do Livigno, trening w hipoksji, a to wymaga zachowania ram czasowych i tam nie można nic skombinować i zmieniać.
Tak a propos tego ustalenia składu i tego napięcia, o którym pan mówi, koniec końców będzie pan musiał się wcielić w rolę trochę tego złego policjanta i 4 dziewczynom powiedzieć, że sorry, ale nie będzie dla was miejsca. I tak sobie myślę, że z pańskiego punktu widzenia to będzie trochę psychologiczna robota, żeby gdzieś utrzymać najwyższy poziom koncentracji i mobilizacji, ale żeby też później jednak utrzymać atmosferę dobrą w grupie, bo to później może przełożyć się na wyniki.
Wie pan, tak jakbym całkiem chciał odciąć wszystko, to atmosfera będzie dobra, bo ostatecznie ja już zostanę tylko z 6, która jedzie na igrzyska, tak? Ale my przez te lata właśnie w takiej fajnej współpracy, budowania tego od podstaw, bardzo się z sobą żyliśmy, żyjemy po kilkaset dni, bo 230 w roku razem na zgrupowaniach, dzielimy różne smutki, troski, co dzielimy kwestie osobiste, narodzin dzieci, zgonów bliskich, nawet rodziców, więc to są zawsze trudne decyzje, niemniej jednak te zawodniczki 4 to na pewno dalej będą bardzo wartościowe zawodniczki, które dzisiaj nie otrzymają po prostu szansy. Sport jest brutalny, jest zero-jedynkowy. Jeszcze taki sport jak nasz, który nie przewiduje rezerwowych. To jest życie niestety, rywalizacja.
Co po Poznaniu? Jak ten czas najbliższy będzie wyglądał po starcie tutaj na Pucharze Świata w Poznaniu?
W czwartek 30 spotykamy się w Wałczu do 6, do kolejnego czwartku. I od piątku 7, 8, 9 czerwca są Mistrzostwa Polski Seniorów w Bydgoszczy. Później dziewczyny mają 5 dni, ta grupa olimpijska, wolne całkowicie od treningu. I 15 wyjeżdżamy do Livigno, a grupa, ta druga tych 4 zawodniczek, 11 czerwca wyjedzie do węgierskiego Szeged, ścigać się w Mistrzostwach Europy Seniorów.
Poznański trener Tomasz Kryk miał w czym wybierać, jak słyszeliśmy, choć o wszystkim ostatecznie decydowała rywalizacja na torze. Przed Mistrzostwami Polski w Bydgoszczy rozegrano bowiem kwalifikacje olimpijskie. Jeśli chodzi o dwójkę kajakarek, to były one owocne dla Martyny Klat z AZS-u w Poznań i Heleny Wiśniewskiej z bydgoskiego Zawiszy, które w decydującym biegu okazały się lepsze od Dominiki Pusto i Justyny Iskrzyckiej. Wśród kanadyjkarek zwyciężyła dwójka Dorota Borowska i Sylwia Szczerbińska. One z kolei pokonały dwójkę AZS-u w Poznań, Katarzynę Szperkiewicz i Patrycję Mendelską. Trener kajakarek Tomasz Kryk także oficjalnie ogłosił pozostałą część składu na Igrzyska w Paryżu, czyli osadę K4 500 metrów. Tutaj bez niespodzianek etatowy skład: Karolina Naja z Poznania, Anna Puławska, Adriana Konkol i Dominika Putto.
Sporo mówiliśmy o olimpijskim, oczywiście kontekście, o dyscyplinach indywidualnych, choć są przecież też osady i w wioślarstwie, i w kajakarstwie. Kończąc pierwszą godzinę audycji w Sportowym Rytmie na antenie Radia Poznań, powracamy do typowej gry zespołowej. Bo wczoraj w szkole na osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu odbyło się podsumowanie i zakończenie sezonu klubu KKS Basket Poznań. Prezes i trener pierwszej drużyny Przemysław Szurek uważa, że pierwszoligowcy zrealizowali postawione przed nimi cele.
Przede wszystkim trzeba sobie stawiać realne cele i my ten realny cel minimum spełniliśmy, jakby oczekiwania i naszych sponsorów i samych siebie. Oczywiście w ramach rywalizacji sportowej każdy chciałby więcej i wydawać mi się mogło, że na papierze rzeczywiście mogliśmy się pokusić o lepszy wynik, ale trzeba też pamiętać, jakie zawirowania, jeśli chodzi o zdrowie, były, bo przecież wypadł nam naprawdę cały sezon nasz najważniejszy zawodnik na pozycji 1, Piotr Wieloch. Kluczowy młodzieżowiec Kuba Andrzejewski, tych kontuzji było co niemiara, więc pewnie gdyby ich nie było, tak, gralibyśmy w playoffie. A z drugiej strony też trzeba uznać z szacunkiem to, jak sobie poradziliśmy z tym niełatwym czasem właśnie personalnym. bo koniec końców cel zrealizowany, pomimo że wyzwań było naprawdę sporo zdrowotnych.
Jakie wnioski pan przede wszystkim wyciągnął po tym sezonie? Kontuzje kontuzjami, ale też trzeba będzie mocno zmienić skład przed kolejnymi rozgrywkami, czy tak naprawdę te zmiany, które gdzieś pan pewnie planuje, będą kosmetyczne?
Nie, tym razem dosyć istotnie przebudujemy zespół. Wszystkim do tej pory w przepisie U23 premiowaliśmy grą nastolatków. Teraz troszkę zmienimy tą koncepcję. Część chłopaków będzie już, którym się kończą kontrakty, będzie szła dalej szukać swoich sił już w nowych realiach. Tym samym tak pojawią się nowe twarze w tym przepisie. Przebudowujemy dosyć mocno drużynę, no bo chcemy w końcu ten playoff powalczyć, więc jeżeli nic nie wydarzy się na poziomie naszej współpracy z partnerami i sponsorami, bo to właściwie jest taki moment przedmurze tych rozmów, to myślę, że skład będziemy tak budować, żeby o tą ósemkę się pobić, czyli myślę, żeby poprawić wynik z poprzednich rozgrywek.
Mówiąc innymi słowy, poszukacie jakości wśród nowych zawodników, którzy gdzieś będą gwarantowali to, żeby realnie walczyć o te play-offy, tak? Dobrze rozumiem?
Powiedziałbym tak, że spróbujemy te klocki spasować bardziej niż to się udało w zeszłym roku, bo rzeczywiście jakość mieliśmy, ale parę razy w tych końcówkach meczy gdzieś już takie inne rzeczy odgrywały rolę, więc będziemy teraz tak kleić, aby nam nikt z tego nie rozerwało w najbardziej decydujących częściach sezonu czy kluczowych takich stresowych sytuacjach meczy.
Pierwsza drużyna to jedno, ale drugie to ta podstawa tej piramidy, czyli drużyny młodzieżowe, a tutaj no w tym sezonie sukcesów co niemiara, prawda? Medale Mistrzostw Polski, które muszą gdzieś cieszyć, bo to buduje prestiż klubu, który dobrze szkoli młodzież.
A przede wszystkim to jest oś jakby działalności klubu, czyli stworzenie piramidy na tyle solidnej, żeby w przyszłości z niej właśnie wchodzili do pierwszego zespołu zawodnicy. Cóż powiedzieć, czwarty rok działalności Stowarzyszenia KKS Basket Poznań i czwarty rok z medalami. Trzeci rok z rzędu w najbardziej prestiżowej kategorii wiekowej dla 19 byliśmy w finale. No byłoby to piękne, gdybyśmy zrobili free pit tak zwany i mieli 3 złota, ale 2 złota w poprzednich latach i dołożone srebro to jest naprawdę bez precedensu historia. Więc tak, cieszymy się bardzo, ale cieszymy się też wszystkim z tego, że dołączają do nas nowi młodzi trenerzy, coraz więcej dzieci pod naszym szyldem biega za piłkami w różnych częściach miasta Poznania i to jest tak naprawdę to, co daje nam dużo radości, bo to krzewienie kultury fizycznej, animowanie koszykówki, to jest ta podstawa, z której potem rodzą się wielkie kariery i miejmy nadzieję, że z którego kiedyś zrodzi się naprawdę silny klub, nie tylko na poziomie młodzieżowym, ale też seniorskim.
I podsumowaniem sezonu wśród koszykarzy basketu Poznań kończymy pierwszą godzinę audycji w sportowym rytmie. Na ciąg dalszy zapraszamy po serwisach po godzinie 19:00.